każdą środę po 22 mówimy o seksie.
Seks dobry państwu.
Są ze mną Adriana Górka i Piotr Nowak.
Seks dobry państwu.
Zapraszam, Beata Tomczyk.
Dzień dobry, Adriana Górka, seksuolog razem ze mną. Dzień dobry, Beata Tomczyk.
Dzień dobry.
Spotykamy się jak zwykle w restauracji Galicja, jest bardzo miło. Chciałam poruszyć temat płacenia za seks. Czy to jest do końca złe? Jest taka grupa społeczna, w której to płacenie za seks jest zachowaniem raczej koniecznym. Myślę tutaj o niepełnosprawnych. Czy powiedziałam coś źle? Pani podniosła brwi.
Nie, to dobrze, że nawiązaliśmy do tego tematu. Ja myślę, że niewiele osób wie, że istnieje taki zawód jak asystentka seksualna i gdzie właśnie ten rodzaj prostytucji, jakby nie było, można postrzegać w postaci jednak korzyści. Nie tak dawno zawód ten został zalegalizowany na terenie Czech i tam takie prostytutki przygotowuje się do obsługi klientów niepełnosprawnych. One są wcześniej przeszkolane w tym, jak to zaspokojenie ma przebiegać, bo jednak jest to inny rodzaj kontaktu seksualnego niż w przypadku osób zdrowych. Oczywiście takie osoby są przygotowywane zarówno w kwestiach techniki, jak i takich też kwestiach emocjonalnych do tego, jak podchodzić do osoby, która nie jest w pełni sprawna albo fizycznie, albo psychicznie. Są one również pod kontrolą lekarzy, żeby zabezpieczać je przed roznoszeniem chorób związanych z chorobami z drogą płciową.
Czy cieszy się to dużą popularnością? Jakie są wyniki tego?
Ten temat jednak nadal wzbudza dużo kontrowersji, chociażby dlatego, że jest to jednak prostytucja, czyli płacenie za usługi seksualne, ale jak gdyby patrząc na to z perspektywy osób chorych, którym ciężko często nawiązać relacje, a jednak nie zapominajmy, że takie osoby nadal mają potrzeby seksualne. To nie jest tak, że w momencie utraty pełnosprawności tracimy ochotę na seks. Zwróćmy uwagę, że sam fakt tego, że takie osoby, ich potrzeby seksualne często są spychane na dalszy plan, jednak gdzieś to się wszystko kumuluje, czyli te potrzeby nie zanikają z czasem.
Może powinniśmy odstąpić od jakichś wyobrażeń na temat płacenia za seks?
W naszym polskim społeczeństwie jest to podwójnie trudne, bo jednak jesteśmy w większości społeczeństwem katolickim, a prostytucja kłóci się oczywiście z wyznawaniem wiary katolickiej.
I wciąż jeszcze nie uznajemy praw niepełnosprawnych w Polsce.
I ich potrzeb, dokładnie. Czechy nas w ogóle zostawiają daleko w tyle pod względem wielu zagadnień, nie tylko związanych z seksem. Ja myślę, że w Polsce ten temat jeszcze długo będzie kontrowersyjny. Myślę, że warto byłoby się nad nim pochylić, bo jednak w tym przypadku jest to usługa jakby w pełni też wytłumaczalna, mająca pewne podstawy. Oczywiście jest część osób niepełnosprawnych, które pozostaje w związkach. Ten temat ich trochę nie dotyczy.
Chłopak, który mówi, że odkłada na przykład miesiącami pieniądze na to, żeby wreszcie sobie pozwolić na prostytutkę, która przyjdzie do niego do domu.
W krajach, w których jest to legalne, różne instytucje zajmujące się tym, stowarzyszenia, zapewniają darmową usługę 2-3 razy w miesiącu takiej osobie niepełnosprawnej. Mają jakby silną świadomość tego, z czym się wiąże niezaspokojenie seksualne.
Seks dobry państwu.
Pewne zachowania seksualne, głównie kobiet, zaczęto uważać za sytuacje normatywne. Normalne, bez świadomości, jak i kobiet, tak i mężczyzn, że jest to zwykłą prostytucją. Kobiety sprzedają zdjęcia lub wideo w internecie, ale nie tylko w świecie wirtualnym zdobywają pieniądze, sprzedając swoje określonej treści zachowania komuś, bo też i w rzeczywistości słyszy się, że również można wynająć sobie mieszkanie za seks. Skąd popyt na tego typu zachowania?
Seks jest nierozerwalnie łączony z pieniędzmi i jest to pewna forma łatwego zarobku. Dlatego też młodzi ludzie, którzy nie mają jakiegoś doświadczenia albo wykształcenia, decydują się na tę formę łatwego startu w dorosłość. No seks to jest władza i to są pieniądze i również ta druga strona często to wykorzystuje, czyli mając pieniądze, płaci za coś, co może dostać i czego oczekuje.
No ale przecież jest seks romantyczny.
Oczywiście, że tak. No i miejmy nadzieję, że tak pozostanie, że seks nadal będzie nam się łączył i wiązał z miłością, z namiętnością, z romantycznością. Ale też coraz częściej ludzie korzystają z seksu tak jak z każdej innej usługi, tak jak z pójścia do dentysty. Mamy potrzebę, to z niej korzystamy. Coraz częściej żyjemy w pośpiechu, zwłaszcza w dużych miastach, dużych aglomeracjach. Nie mamy czasu nawiązać jakichś głębszych relacji z ludźmi. Ciągle się śpieszymy, ciągle pracujemy i też korzystamy często z seksu takiego chwilowego, niekoniecznie płatnego, bo coraz więcej ludzi korzysta z takiego przypadkowego seksu, kiedy idzie na imprezę i kończy w łóżku z osobą nowo poznaną, której prawdopodobnie nigdy więcej już też nie spotka. Pośpiech i właśnie ta niemożność wejścia w te głębsze relacje popycha ludzi do tego.
Seks dobry państwu.
Co jakiś czas głośno jest o kolejnej słynnej osobie przyłapanej z prostytutką. Mają atrakcyjne partnerki, stabilne związki, ułożone życie, jednak ryzykują dla płatnego seksu w agencji towarzyskiej. Czego tak bardzo brakuje im w swych partnerkach, że wolą płacić za seks? Na pewno nie ma kobiety, która by się nad tym nie zastanawiała. Co by jej pani odpowiedziała?
Ja myślę, że mężczyzna, który decyduje się na seks za pieniądze, niekoniecznie porównuje osobę, której płaci za seks, czyli prostytutkę, do swojej partnerki. To nie ma chyba dużo wspólnego z atrakcyjnością seksualną. Płatny seks jest bardziej dostępny. Mężczyzna płaci i otrzymuje to, za co płaci, czyli to, na co partnerka na przykład nie ma ochoty, albo ta taka łatwa dostępność seksualna, czyli to, że może w każdej chwili, kiedy ma ochotę na seks, go dostać. Kiedy ma partnerkę w domu, niekoniecznie tak się dzieje. Jest codzienność, są różne problemy, ludzie przechodzą taką monotonię w związku i niekoniecznie mają ochotę czy siłę na seks wspólnie. Dlatego też, zwłaszcza mężczyźni, częściej sięgają po ten płatny seks.
Czy jeżeli partnerka byłaby bardziej wyrozumiała i miałaby więcej czasu?
Nie możemy obarczać kobiet o to, że mężczyźni korzystają z płatnej prostytucji. To pewnie trochę też wynika z takich różnic płciowych. Mężczyźni niekoniecznie wiążą seks z miłością romantyczną i jakby nie potrzebują tego przywiązania emocjonalnego do partnerki, by pójść z nią do łóżka. U kobiet, nie powiem, że wszystkie kobiety chodzą do łóżka z partnerami, które je kochają, ale przynajmniej musi być jakaś taka nić porozumienia, musi być jakaś namiętność, musi być coś, co łączy ją z partnerem. Aczkolwiek są też kobiety, które korzystają i z płatnego seksu, i z przygodnego seksu bez przywiązania emocjonalnego do danego partnera.
Co to są za kobiety?
Myślę, że bardzo przeciętne kobiety, pewnie w naszym gronie też by się takie znalazły, które są albo samotne i mają potrzebę seksualną, albo też idą na imprezę i tracą hamulce pod wpływem alkoholu czy też innych używek. Także nie trzeba być jakoś bardzo rozwiązłym seksualnie czy wyuzdanym, żeby korzystać z seksu przygodnego. Coraz więcej, coraz częściej ludzie się na to godzą i nie traktują tego jako coś złego.
Seks dobry państwu.
Jakie kobiety płacą za seks i komu płacą?
Jeżeli chodzi o płacenie kobiet, to są to kobiety głównie bardzo majętne, które są jednocześnie same z wyboru czy też nie i mogą sobie pozwolić na to, żeby mieć u boku często młodszego, zadbanego partnera, tylko wtedy, kiedy one go potrzebują. Czyli nie potrzebują faceta, który rozleniwi się po 10 latach związku i położy się na kanapie z pilotem i piwem, tylko takiego, który o nie ciągle zadbiega, który dba o siebie tak samo, jak one dbają o siebie i którego mają właśnie wtedy, kiedy mają na to ochotę czy potrzebę. Jeżeli chodzi o męską prostytucję, to jest ona trochę bardziej związana też z takim towarzystwem w różnych okazjach, czyli nie wiąże się do końca tylko i wyłącznie z seksem, ale byciem z daną partnerką na różnych uroczystościach, pojawieniem się publicznie. Męska prostytucja jest dużo mniej rozpowszechniona i wywołuje więcej kontrowersji, jest jednak większym tabu, także nie jest ona tak powszechna jak prostytucja kobieca.
Dlaczego kobiety płacą za seks?
Płacą, bo mogą sobie na to pozwolić, bo robią karierę, mają wszystko, mają pieniądze, a nie mają czasu, żeby nawiązać związki długotrwałe, albo nie mają czasu założyć rodziny. I rzadziej ten seks u nich jest związany z taką odskocznią od związku. Prędzej jest takim zastępstwem.
Ale przecież wiadomo, że kobiety częściej się zakochują, że nie podchodzą tak mechanicznie do seksu jak mężczyźni. Jak kończą się takie związki? Kobieta naprawdę może być maszyną w takich relacjach nieczułą. Płaci, wymaga.
Chyba nie do końca jest to związane z taką nieczułością, jednak pamiętajmy o tym, że rodzimy się jako osoby seksualne i wszyscy mamy potrzeby seksualne bez względu na płeć i na pewno kobiecie łatwiej nawiązać tą relację emocjonalną z partnerem i to ona musi być bardziej ostrożna, żeby to się nie skończyło zadłużeniem emocjonalnym. Jeżeli mówimy tylko i wyłącznie o takim od przypadku do przypadku korzystania z usług mężczyzny, to pewnie do tej zażyłości i tego zakochania nie dojdzie. Jeżeli mówimy o tym, że kobieta po prostu ma swojego utrzymanka i on korzysta z tego przez to, że łatwym kosztem utrzymuje się z tej formy działalności, to na pewno łatwiej tej kobiecie wpaść w takie uzależnienie od tego związku. Także myślę, że trzeba mieć cały czas z tyłu głowy taką świadomość, że jest to pewnego rodzaju biznes. Płacę i wymagam.
Jakie są konsekwencje takich relacji?
No, konsekwencje są takie, że na pewno pozbywamy się części pieniędzy. Konsekwencje mogą być takie same, jak przy zadłużeniu się w osobie, która nas nie kocha po prostu. No, jesteśmy nieszczęśliwie zakochani w kimś, kto zupełnie inaczej patrzy na tą relację.
A może co zyskuje?
Myślę, że kobiety, które korzystają z płatnego seksu, czy też mają swoich utrzymanków, to są kobiety, które są właśnie już dojrzałe, które wiele przeszły w życiu, być może mają jakieś, ze sobą jakieś związki szczęśliwe, bądź mniej szczęśliwe i w ten sposób próbują trochę bardziej kontrolować sytuację, czyli nie chcą wchodzić znowu w jakiś związek, który pozbawi je nadziei na jakąś szczęśliwą miłość. Ja myślę, że one bardzo dużo zyskują pewności siebie dzięki temu, aczkolwiek nie robiłabym z tego definicji szczęśliwego związku, ale na pewno kobieta, która ma 40-50 lat i wiąże się z dużo młodszym, atrakcyjnym mężczyzną, który staje się jej utrzymankiem, na pewno zyskuje na pewności siebie. Czuje się młodsza, czuje się adorowana. Taka jest też ta relacja. Ona płaci za wszystko, natomiast on ma ją adorować, on ma o nią zabiegać. Dzięki temu ona czuje się znowu kobietą. Czyli ta kobiecość, którą zatraciła jakiś czas temu, na nowo rozkwita. Także to może być ten zysk, ale nie chciałabym, żeby to się stało jedyną formą związku na przyszłość. Dobrze byłoby, gdybyśmy nie zapomnieli, że jednak romantyczna miłość istnieje.
Ma pani telefony w Polskim Centrum Zdrowia Seksualnego od takich kobiet?
Ja myślę, że osoba, która decyduje się na to, nie ma takich dylematów moralnych związanych z tym, czy postępuje źle, czy dobrze. No jeżeli będzie miała dylematy z tym związane moralne, to szybko się z tego wycofa. Także takie osoby nie szukają pomocy. I ja osobiście takich telefonów nie miałam nigdy.
Seks dobry państwu.
Nabieramy energii, bo temat trudny. Co my tu mamy dobrego na tym talerzu?
To jest Galicja Salad. Jest to miks sałat z ogórkiem kompresowanym oraz świeżymi pomidorami i kozim serem.
A co to jest ogórek kompresowany?
To ogórek, z którego jest pod wpływem kompresji wyciągnięty naturalny smak i wprowadzony nowy, całkiem inny.
Pozdrowienia dla kucharza. Dzięki.
Wygląda naprawdę bosko.
Seks dobry państwu.
Teraz o takich dziewczynach z liceum, które sponsorują sobie przyszłość przez kontakty z mężczyznami, którzy płacą im za usługi seksualne. Jakie tutaj są konsekwencje?
To zjawisko akurat mnie przeraża, bo jeżeli mamy do czynienia z nastolatkami, no to są to osoby, które są najczęściej nieletnie. A jak wiadomo, uprawianie seksu z osobą nieletnią jest zabronione. Koszty emocjonalne na przyszłość są ogromne, poczynając od tego, jak bardzo wypaczamy sobie obraz romantycznej miłości i tego, jak związek powinien wyglądać, bo dla takich osób związek sprowadza się do tego, że oferujemy usługi za coś, za co nam się płaci.
Bo mówiąc o galeriankach, mamy też na myśli chłopców, bo chyba prostytucja wśród młodych chłopców istnieje, prawda?
Oczywiście, chociaż nie wiem, czy akurat na terenie Polski jest to tak bardzo rozpowszechnione.
Co to są za dzieci? Z jakich one środowisk się wywodzą?
Ja myślę, że to są dzieci, które bardzo często wychowują się same, albo też ich rodzice są na tyle zajęci, zapracowani, że nie znajdują czasu na to, żeby to ich wychowanie seksualne wyglądało tak, jak powinno wyglądać, już nie mówiąc o tym, że dzisiejsze szkoły nie dbają o edukację seksualną nastolatków, a co niesie za sobą takie właśnie konsekwencje. Nie chciałabym powiedzieć, że to są dzieci z jakichś, nie wiem, biednych rodzin, bo to nie jest wcale regułą. Czasami są to właśnie wręcz przeciwnie, takie dzieciaki, nastolatki z domów, które są bardzo dobrze prosperujące, których rodzice są majętni i oni sobie po prostu znajdują taką czy rozrywkę, czy formę utrzymania się, formę wejścia w dorosłe życie.
Chęć przeżycia jakiejś niebezpiecznej przygody?
Nie wiem, czy adrenalina ma to dosyć duże znaczenie. Jeżeli przechodzimy te pierwsze kontakty seksualne w bardzo wczesnym wieku, niekoniecznie z powodu miłości czy zauroczenia emocjonalnego, tylko te kontakty seksualne, które są trochę przypadkowe albo spowodowane takim dużym ciśnieniem ze strony grupy rówieśniczej, gdzie nastolatki w dzisiejszych czasach bardzo często rozmawiają o tym i jakby licytują się w tym, kto już ma to za sobą. I to trochę później przekłada się na to, jak wygląda późniejsze życie seksualne takich nastolatków.
Jak może wyglądać?
Utożsamianie związku z płaceniem za seks, czy otrzymywaniem zapłaty za seks, gdzie jest coś za coś. Nieraz słyszymy, że nie ma nic za darmo i to chyba trochę też się przekłada na to życie seksualne, czyli korzystają takie osoby z tego, że są młode, są atrakcyjne i wzbudzają zainteresowanie w płci przeciwnej, czy niekoniecznie przeciwnej, i postanawiają póki czas korzystać z tego. Ciężko mi sobie wyobrazić, jak później może wyglądać związek takiej osoby w dorosłym życiu.
Czy już się pojawiają na gazetkach psychologów, seksuologów?
Zdarzają się. Oczywiście zdarzają się takie dzieciaki, które mają takie doświadczenia za sobą.
Przychodzą same?
Nie, niekoniecznie. Rodzice gdzieś odkrywają to ich drugie życie i próbują ratować życie swoich dzieci.
Dzieciaki są zaciągnięte do tych gabinetów?
Najczęściej tak. Takie rozmowy mogą być bardzo terapeutyczne, wpływać na świadomość takiego nastolatka, na jego późniejsze decyzje życiowe, ale jakby chyba bardziej bym apelowała o to, żeby rodzice jednak interesowali się życiem swoich nastoletnich dzieci, tym, jak spędzają czas, o czym rozmawiają ze swoimi rówieśnikami, o czym rozmawiają i czego szukają w internecie, żeby nie przegapić tego momentu, kiedy przestają być tylko nastolatkami, a zaczynają być trochę przedwcześnie dorosłymi.
Właśnie tutaj jest problem tego, kiedy rodzic może przekroczyć pewną granicę zaufania do dziecka chyba, prawda? No bo kiedy powinna się zapalić rodzicom czerwona lampka? Jak jest z tym kontrolowaniem internetu, z którym to dziecko zamyka się w pokoju na długie godziny? Jak to wygląda? Na ile mogą sobie rodzice pozwolić na wiwisekcję?
Nie chodzi o to, żeby rodzice kontrolowali swoje dzieci, bardziej chyba o to, żeby umieli z nimi rozmawiać, żeby tworzyć taką wspólną otwartość między sobą, nie taką od przypadku do przypadku i nie tylko o tym, jak było w szkole, ale na światopoglądowe tematy, po to, żeby dziecko miało taką świadomość, że kiedy coś się dzieje i z czymś mu jest niewygodnie, to mogło przyjść do rodzica i o tym porozmawiać. Myślę, że rodzicom powinna się stanowczo zapalić lampka wtedy, kiedy dziecko przynosi do domu rzeczy, na które potem potencjalnie powinno być go stać, kiedy zaczyna się stać pieniędzmi, czy okazuje się, że ma tych pieniędzy więcej niż powinien mieć, kiedy jego wygląd się zmienia, czyli staje się bardziej wyzywający, zaczyna ubierać się w zupełnie inny sposób. Także kiedy ta zmiana jest tak bardzo widoczna i jakby nieadekwatna też do wieku.
Powszechność tego zjawiska, sytuacji, w których jest on nagłaśniany, głównie media, teraz już wszyscy o tym mówią, są filmy oczywiście na ten temat, reżyserzy są zainteresowani tym zjawiskiem, choćby nawet Małgorzata Szumowska, która miała już drugi film z rzędu na ten temat. Kiedy rodzice powinni zacząć rozmawiać z dziećmi na taki właśnie temat, zanim czekać na konsekwencje i wmawiać sobie, że jego dziecka to może nie dotyczyć?
Kiedy rodzice uświadamiają sobie, że to jest ten czas, kiedy taki problem może się pojawić, to dzieci już wszystko na ten temat wiedzą i niekoniecznie chcą rozmawiać z rodzicami na takie tematy. Chodzi o to, żeby w ogóle od dziecka już promować taką otwartość i rozmawiać na różne tematy, żeby właśnie oglądając tego typu filmy przedyskutować, jak to wygląda, jakimi konsekwencjami się to wiąże, po to, żeby przy okazji budować jego moralność i etyczność postępowania, tak żeby mogło samo w odpowiednim momencie podjąć właściwe dla niego decyzje.
Trzymamy kciuki za rezolutnych rodziców i ich rezolutne dzieci, które teraz bardzo szybko dorastają, dojrzewają wcześniej.
Ten moment inicjacji seksualnej jednak jest dużo wcześniejszy niż 10 czy 20 lat temu. Tego typu rozmowy powinny się zaczynać już dużo wcześniej.
Skoro już słuchać o dzieciach na kozetkach, psychologów czy seksuologów, a czy zgłaszają się na przykład w takich sprawach sponsoringu studenci?
Czy takie osoby chcą się później konfrontować z tym? No, zawsze pozostaje wtedy jakiś dyskomfort, jakiś niesmak związany z tą sytuacją.
A potem być może chcąc się pozbyć takiej sytuacji, wypieramy z podświadomości.
Oczywiście, ale czy da się wyprzeć ze świadomości sytuację, która trwała 2, 3, 4, 5 lat? No pewnie ciężko będzie.
Jakie nam społeczeństwo rośnie, jeżeli takie nagminne jest teraz to pozyskiwanie pieniędzy?
Niestety bardzo konsumpcyjne. Dzieciakom czy młodzieży wydaje się, że wystarczy zapłacić za wszystko, by to trzymać.
Kto tu ponosi największą winę za taki stan rzeczy?
Edukacja seksualna to jest taka pewna forma zapobiegania tym właśnie daleko idącym konsekwencjom. Trudno egzekwować od młodzieży pewne zachowania, jeżeli nie mają wiedzy na temat tego, jakie są konsekwencje takiego postępowania. A to są takie konsekwencje daleko idące, no, na przyszłość.
Nie tylko chyba dla nich samych, ale dla całego w ogóle społeczeństwa. Czy faktycznie życie jest tak bardzo drogie, żeby trzeba było o takie posunięcia?
No życie jest drogie, ale ludzie się jakoś utrzymują i ta forma utrzymania nie jest dominująca w społeczeństwie, czyli nie jest tak, że większość osób korzysta z tego.
To dlaczego te osoby korzystają w taki sposób z organizowania sobie życia?
Bo niestety żyjemy w takim społeczeństwie, że seks się sprzedaje bardzo dobrze w każdej dziedzinie. W dzisiejszych czasach nawet na plakatach firm budowlanych pokazują się panie skąpo ubrane, więc ten seks jest bardzo łatwo sprzedawalny i to jest bardzo łatwy pieniądz. Przy minimalnym wysiłku mamy maksymalne zyski. Przy braku świadomości tego, co za tym idzie, bardzo łatwo wpaść w tą pętlę i jednak łatwy pieniądz zawsze przyciąga ludzi. Prostytucja jako taka jest najstarszym zawodem świata, czyli kobiety czy mężczyźni oddawali się za jakieś zyski, niekoniecznie finansowe, od wieków.
Ale czy to miałoby usprawiedliwiać dzisiejszy porządek świata?
No niestety nie. No, wydaje mi się, że coraz bardziej w to brniemy, w takim niebezpiecznym kierunku, takiego wyprania związku z uczuć wyższych, czyli wiązania relacji między partnerami tylko i wyłącznie z korzyściami, jakie za tym idą. A jak wiadomo, związek to nie są tylko korzyści, to też koszty, które ponosimy. To chyba jest w tym wszystkim tak ciekawe.
Seks dobry państwu.
Zawsze żona przegra z prostytutką?
No miejmy nadzieję, że nie, że są jednak tacy mężczyźni, którzy potrafią rozmawiać ze swoimi żonami i rozmawiać o swoich potrzebach, właściwie o wzajemnych potrzebach zarówno kobiet, jak i mężczyzn i że oni mają szansę na fajny seks w związku i nie będą tych potrzeb zaspokajali poza związkiem. Mężczyźni bardzo często, myślę, nie potrafią albo boją się rozmawiać o swoich potrzebach, żonie albo nie wypada proponować pewnej rzeczy w łóżku.
A może niech żona zdecyduje, czy będzie chciała te rzeczy robić, niż mężczyzna ma się domyślać i nie proponować, bo nie wypada.
Nie zawsze jesteśmy na tyle pewni siebie, żeby umieć o tym świadomie rozmawiać z osobą, która jest nam jednak bliska emocjonalnie.
To straszne.
Boimy się ośmieszenia, boimy się tego, że ktoś bliski pomyśli, że jesteśmy perwersyjni albo zboczeni i znacznie łatwiej jest zaproponować jednak kobiecie, z którą nie jesteśmy związani emocjonalnie, pewien rodzaj seksu, niż tej, którą jesteśmy jednak blisko emocjonalnie związani.
Ale przecież większe szkody wyrządza się sobie i swojemu związkowi, nie rozmawiając, nie pytając, nie przesuwając granic.
Wydaje się to takie łatwe, a jednak no, świat podąża w innym kierunku i jak wiemy, mnóstwo osób korzysta jednak z usług płatnego seksu, co jest związane właśnie z tym, że nie potrafimy się komunikować, nie potrafimy rozmawiać o seksie.
Ja mam takie wrażenie, że tutaj na Wyspach temat jest tym bardziej gorący. Tutaj przyjeżdża mnóstwo mężczyzn z Polski, zostawiając swoje związki właśnie w naszej ojczyźnie. I teraz jak sobie właściwie taki mężczyzna ma poradzić? Bez seksu, partnerka daleko, nieczęste spotkania.
Ja myślę, że z takim dylematem partnerzy powinni się skonfrontować w momencie, kiedy decydują się na rozstanie z powodu tego, że jedno z nich wyjeżdża za granicę.
Przecież o tym się nie rozmawia.
No to jest właśnie to, o czym rozmawiałyśmy wcześniej, czyli ta nieumiejętność rozmów i konfrontowania się z pewnymi problemami, które wcześniej czy później przychodzą, prowadzi do takich, a nie innych konsekwencji. Jakby nie było, seks za pieniądze nie jest bardzo tanią usługą, więc ciężko mi sobie wyobrazić mężczyznę, który przyjeżdża na Wyspy w celach zarobku i odłożenia pieniędzy dla rodziny i wydawania większości tych pieniędzy na usługi prostytutek, więc dobrze by było jednak z żoną przedyskutować ten problem wcześniej i zastanowić się, jak on będzie rozwiązany. rozwiązane.
A jak może być rozwiązane?
Partnerka może przyjeżdżać raz na jakiś czas do męża, do partnera tutaj.
Warto się poświęcić.
Jeżeli para się kocha i zależy im na tym, żeby przetrwać tą rozłąkę, to jednak warto by było nie zamiatać tego tematu pod dywan i udawać, że ten problem nas nie dotyczy, bo się kochamy. Warto pomyśleć o takich konsekwencjach, co będzie, jeżeli będziemy daleko od siebie przez dłuższy okres czasu, a jednak te potrzeby seksualne rosną i bez względu na to, czy dotyczy to kobiety, czy mężczyzny, bo oczywiście mężczyzna częściej ma ochotę na seks, ale co nie znaczy, że kobiety tych potrzeb nie mają.
A jakie oczekiwania mają kobiety?
Nam niekoniecznie zależy tylko i wyłącznie na zaspokojeniu seksualnym. Trochę więcej wykazać finezji w tym, żeby ta kobieta poczuła się pożądana.
Na czym ta finezja polega?
Żeby zwrócić uwagę na to, jak ona wygląda, jak się zachowuje, żeby pobudzić ją, zanim ten akt seksualny nastąpi, bo jak wiemy, kobiety rozbudzają się znacznie wolniej niż mężczyźni pod względem seksualnym.
Minutowa, jak to wygląda u kobiety, ile to trwa to pobudzenie, a ile u mężczyzny? Tak, żebyśmy mogli się zastanowić nad tym, jak to wygląda u nas w życiu prywatnym.
Minutowo to chyba będzie dosyć ciężko, ze względu na to, że mężczyzna jednak dosyć szybko się pobudza i u niego faktycznie może to trwać nawet kilkanaście sekund, kiedy mężczyzna jest gotowy do osiągnięcia orgazmu. Kobieta bardzo często potrzebuje 15-20 minut gry wstępnej do tego, żeby ten stosunek mógł nastąpić i żeby przyniosło te efekty w postaci orgazmu.
Czyli ta finezja to przynajmniej 15-20 minut.
Kobieta oczekuje czegoś więcej niż tylko tych 15-20 minut i jest to bardzo często związane z wieczorem czy dniem spędzonym u boku takiego mężczyzny.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
W każdą środę po 22 mówimy o seksie.
Seks dobry państwu.
Są ze mną Adriana Górka i Piotr Nowak.
Seks dobry państwu.
Zapraszam, Beata Tomczyk.